Rozdział 11. Nowa piosenka Tiary Przydziału. Harry nie chciał zdradzać innym, że on i Luna mają takie same halucynacje, bo na to wyglądało, więc nie powiedział już nic, kiedy usiadł i zatrzasnął za sobą drzwiczki powozu. Nie mógł jednak powstrzymać się od patrzenia przez okienko na poruszające się sylwetki koni.
— Widzieliście tę grabli plank? — zapytała Ginny. — Po co ona wróciła? Przecież Hagrid nie mógł odejść ze szkoły, prawda? — A, ja bym się tam z tego ucieszyła — powiedziała Luna. — On chyba nie jest dobrym nauczycielem, co?
— Jest! — oburzyli się Harry, Ron i Ginny. Harry rzucił piorunujące spojrzenie Hermionie, która odchrząknęła i szybko powiedziała.
— Tak, jest bardzo dobry. My w Ravenclawie uważamy, że jest po prostu śmieszny, oznajmiła z niezmąconym spokojem Luna.
No, to macie bardzo dziwne poczucie humoru, warknął Ron.
Luna wcale nie wyglądała na urażoną grubiaństwem Rona, przeciwnie, popatrzyła na niego takim wzrokiem, jakby oglądała średnio interesujący program telewizyjny. Kołysząc się, skrzypiąc i zgrzytając, powozy toczyły się drogą w długim rzędzie. W końcu wjechali na tereny szkolne, mijając kamienne kolumny po obu stronach bramy, zwieńczone skrzydlatymi dzikami. Harry wychylił się do przodu, wypatrując światełka w chatce Hagrida na skraju zakazanego lasu, ale błonia pogrążone były w całkowitych ciemnościach. Widać już jednak było coraz wyraźniej zamek Hogwart, czarny masyw na tle ciemnego nieba najeżony szczytami wieżyczek i baszt, w którym tu i ówdzie jarzyło się okno. Powozy zatrzymały się przed kamiennymi stopniami wiodącymi do dębowych drzwi frontowych i Harry wysiadł pierwszy. Jeszcze raz spojrzał tęsknie w kierunku lasu, ale nie zobaczył żadnego śladu życia w chatce Hagrida. A potem odwrócił się niechętnie, znikłą nadzieją, że skrzydlate konie znikły i stwierdził, że stoją spokojnie w zimnym powietrzu nocy, błyskając białymi, pustymi oczami. Już raz widział coś, czego Ron nie mógł zobaczyć, ale wtedy było to odbicie w lustrze, coś o wiele mniej rzeczywistego od setki solidnie wyglądających stworzeń, na tyle silnych, by uciągnąć powóz z kilkoma pasażerami w środku. Jeżeli wierzyć Lunie, te konie były tu zawsze, tyle że niewidzialne. Dlaczego więc Harry nagle je zobaczył, a Ron nie?
— Idziesz czy zostajesz? — usłyszał obok siebie głos Rona.
— Tak, idę
— odpowiedział szybko Harry i przyłączyli się do tłumu wspinającego się po kamiennych schodach. Sala wejściowa jarzyła się od blasku pochodni. Zadudniło echo mnóstwa stóp, gdy wszyscy ruszyli po kamiennej posadzce ku podwójnym drzwiom po prawej stronie wiodącym do wielkiej sali. Prawie całą jej długość zajmowały cztery stoły, każdy przypisany do jednego z domów uczniowskich. Czarne sklepienie było tym razem bezgwiezdne, tak jak niebo, które można było dostrzec przez wysokie okna. Nad stołami unosiły się w powietrzu zapalone świece, których blask wydobywał z mroku srebrzyste duchy polatujące to tu, to tam i twarze uczniów zajętych gorączkową wymianą zdań i opowieściami o wakacjach, witających się głośno z kolegami i koleżankami z innych domów, łowiących spojrzeniem nowe fryzury i szaty. Harry znowu zauważył, że na jego widok ludzie pochylają się ku sobie i rozlegają się podniecone szepty. Przechodząc obok nich, zacisnął zęby i starał się nie okazać, że to zauważył, albo że się tym przejął. Luna odeszła do stołu krukonów. Gdy tylko doszli do stołu gryfonów, Ginny powitały okrzyki koleżanek i kolegów z czwartej klasy, z którymi już została, a Harry, Ron, Hermiona i Neville poszli dalej, by usiąść w połowie stołu między prawie bezgłowym Nickiem, duchem rezydentem Gryffindoru, a Parvati Patil i Lavender Brown. Obie dziewczyny powitały Harry'ego wylewnie. Był prawie pewny, że chwilę wcześniej właśnie o nim rozmawiały. Miał jednak ważniejsze sprawy na głowie, by się tym przejmować. Patrzył ponad głowami uczniów na stół nauczycielski, ustawiony u szczytu sali prostopadle do stołów uczniowskich. Nie ma go tu. Ron i Hermiona też przebiegli wzrokiem stół nauczycielski, choć nie było takiej potrzeby. Hagrid był tak wielki, że gdyby tu był, zauważyliby go już dawno. Przecież nie mógł odejść ze szkoły, powiedział Ron z lekkim niepokojem. No pewnie, stwierdził stanowczo Harry. A nie myślicie, że mogło mu się coś stać? Zapytała z lękiem Hermiona. Nie, odrzekł natychmiast Harry. No to gdzie on jest?
Zapadło milczenie, a potem Harry powiedział cicho, tak żeby go nie dosłyszeli Neville, Parvati i Lavender. Może jeszcze nie wrócił. No wiecie, z tej misji, tej, którą mu zlecił Dumbledore.
O tak, tak, na pewno, powiedział Ron takim tonem, jakby go Harry przekonał, ale Hermiona zagryzła wargi i nadal przebiegała spojrzeniem stół nauczycielski, jakby miała nadzieję, że znajdzie tam przekonujące wyjaśnienie nieobecności Hagrida.
A kto to taki?
Zapytała nagle ostrym tonem, wskazując na środek stołu profesorów. Harry spojrzał w tę stronę. Najpierw zobaczył profesora Dumbledora siedzącego po środku stołu w pozłacanym krześle z wysokim oparciem. Miał na sobie ciemnofioletową szatę ze srebrnymi gwiazdami i taką samą szpiczastą tiarę czarodzieja. Pochylał głowę w stronę siedzącej obok niego kobiety, która szeptała mu coś do ucha. Harry pomyślał, że wygląda jak typowa stara panna, przysadzista z krótkimi, kręconymi, mysimi włosami, przewiązanymi opaską z okropną różową kokardą pod kolor puszystego, rozpinanego swetra, który nosiła na szacie. Po chwili odwróciła się nieco, żeby wysączyć łyk z pucharu i wtedy zobaczył znaną mu już bladą, ropuchowatą twarz i parę wyłupiastych, podpuchniętych oczu.
To jest ta Umbridge.
Kto?
Zdziwiła się Hermiona.
Była na moim przesłuchaniu, pracuje dla Knota.
Ładny sweterek, zauważył Ron, uśmiechając się złośliwie.
Pracuje dla Knota? Powtórzyła Hermiona, marszcząc brwi. To co ona tutaj robi?
Nie wiem. Hermiona wciąż wpatrywała się w stół nauczycielski, mrużąc oczy.
Nie, mruknęła. Nie, na pewno nie.
Harry nie zapytał, co Hermiona ma na myśli, bo jego uwagę przykuła profesor Grably Plank, która właśnie pojawiła się za stołem nauczycielskim. Przeszła na sam koniec i usiadła na miejscu zajmowanym zwykle przez Hagrida. To oznaczało, że pierwszoroczniacy musieli już przebyć jezioro i dotrzeć do zamku. I rzeczywiście, w chwilę później drzwi z sali wejściowej otworzyły się na oścież i wkroczył długi rząd przerażonych pierwszoroczniaków, prowadzony przez profesor McGonagall, która niosła taboret ze spoczywającą na nim tiarą, starą tiarą czarodzieja, wyświechtaną, połataną i porządnie naddartą przy rondzie. Gwar rozmów ucichł. Pierwszoroczniacy stanęli szeregiem przed stołem nauczycielskim, twarzami do reszty uczniów, a profesor McGonagall postawiła ostrożnie stołek przed nimi, po czym odeszła na bok. Twarze pierwszoroczniaków majaczyły blado w blasku świec. Jakiś mały chłopiec stojący w środku szeregu dygotał lekko ze strachu. Harry przypomniał sobie, jak on sam był przerażony, kiedy stał jak ów chłopiec, oczekując na nieznany mu jeszcze sprawdzian, który miał zadecydować, do jakiego domu będzie należał. Cała szkoła wstrzymała oddech, a potem rozdarcie przy rondzie kapelusza rozwarło się jak usta i tiara przydziału zaśpiewała. Lat temu 1000 z górą, gdy jeszcze nowa byłam, założycieli tej szkoły przyjaźń szczera łączyła. Jeden im cel przyświecał i jedno mieli pragnienie, by swą wiedzę przekazać przyszłym pokoleniom. Razem będziemy budować, wiedzy pochodnie nieść, razem będziemy nauczać i wspólne życie wieść. Gdzie szukać takiej zgody i tak głębokiej przyjaźni, czworo myślących zgodnie i nie znających waśni? Gryffindor i Slytherin zgadzali się nawet w snach i zawsze widziano razem Ravenclaw i Hufflepuff. Jak więc taka przyjaźń już wkrótce się rozpadła? Tego młodzież dzisiejsza przenigdy by nie odgadła. Slytherin nagle oświadcza, że ani mu się śni nauczać magii takich, co nie są czystej krwi. Ravenclaw na to rzecze, że bystrych nauczać chce. Gryffindor, że ceni dzielność bardziej niż czystą krew. Hufflepuff chce uczyć wszystkich, jak głośno
głośno oświadczyła. Sporu nie rozstrzygnięto. Ja tego świadkiem byłam. Bo każdy z założycieli w domu swym rządzić chce. Każdy przy swoim wyborze do końca upiera się. Slytherin przyjmuje takich, co mają czystą krew, co mają więcej sprytu od uczniów domów trzech. Ravenclaw bystrych ceni, Gryffindor dzielnych chce, a Hufflepuff resztę uczy wszystkiego, co sama wie. Tak więc spór zakończono i przyjaźń się umocniła, harmonia do Hogwartu na wiele lat powróciła. Lecz później znów niezgoda wśród czworga się zakrada, na błędach wykarmiona czai się w sercach zdrada. Domy, co jak filary dzielnie wspierały szkołę, zaczęły sobie nawzajem narzucać swoją wolę. I już się wydawało, że koniec szkoły bliski, że odtąd druh druhowi stanie się nienawistny, że miecz o miecz uderzy i wnet poleje się krew, gdy wtem Slytherin stary odchodzi z zamku precz. I choć ucichły waśnie, choć spory wygaszono, odtąd we wspólnym dziele już się nie jednoczono. I dotąd zgodna czwórka niezgodną trójką się stała. I odtąd domy Hogwartu dzieli różnica niemała. A teraz mnie posłuchajcie. Wybiła wasza godzina. Teraz tiara przydziału rozdzielać was zaczyna. I chociaż nie wiem sama, czy błędu nie popełnię, ten przykry obowiązek dziś wobec was wypełnię. Tak jak mi rozkazano, na domy was podzielę, choć nie wiem, czy przypadkiem przyjaciół nie rozdzielę. Choć nie wiem, czy mój wybór do zguby nie wiedzie wprost. Muszę wyboru dokonać, bo taki już mój los. Czytajcie znaki czasu, poczujcie grozy tchnienie, bo dzisiaj Hogwart cały osnuły złowróżbne cienie. Wróg z zewnątrz na nas czyha, śmiertelny gotując nam cios. Musimy się zjednoczyć, by złowrogi odwrócić los. Wyznałam wam całą prawdę, niczego nie ukryłam i ceremonię przydziału za chwilę rozpoczynam. Kapelusz ponownie znieruchomiał, wybuchły oklaski, choć po raz pierwszy, odkąd Harry pamiętał, towarzyszyły im także pomruki i szepty. Przy wszystkich stołach uczniowie wymieniali między sobą uwagi. Harry, klaszcząc z innymi, dobrze wiedział, o czym wszyscy rozmawiają. Trochę się rozgadała w tym roku, co? Zauważył Ron, unosząc brwi. Nawet bardzo, rzekł Harry. Tiara przydziału zwykle ograniczała się do opisania cech każdego z domów Hogwartu i własnej roli w przydzielaniu do nich nowych uczniów. Jeszcze nigdy nie dawała szkole żadnych rad. Ciekawa jestem, czy już kiedyś przedtem wyśpiewywała ostrzeżenia, zaniepokoiła się Hermiona. O tak, zaiste, rzekł prawie bezgłowy Nick, przechylając się do niej przez Neville'a, który skrzywił się, bo przenikanie ducha przez czyjeś ciało nie było zbyt przyjemne. Ten kapelusz poczytuje sobie za honor ostrzegać szkołę zawsze, kiedy profesor McGonagall, gotowa już do wyczytywania nazwisk nowych uczniów, obrzuciła poszeptujących spojrzeniem, które parzyło. Prawie bezgłowy Nick przyłożył przeźroczysty palec do warg i wyprostował się, a szepty nagle ucichły. Profesor McGonagall jeszcze raz omiotła groźnym spojrzeniem cztery stoły, opuściła wzrok na długi pas pergaminu i odczytała. Abercrombie One. Z szeregu wyszedł niepewnym krokiem ów przerażony chłopiec, którego Harry wcześniej zauważył i nałożył kapelusz na głowę. Nie opadł mu aż na ramiona, tylko dlatego, że oparł się na wielkich, odstających uszach. Tiara milczała przez chwilę, po czym rozdarcie przy rondzie znowu się rozchyliło i wrzasnęło Gryffindor! Harry klaskał głośno z resztą gryfonów, gdy Ewan Abercrombie podszedł jak pijany do ich stołu i usiadł, sprawiając wrażenie, jakby miał wielką ochotę zapaść się pod podłogę i już nigdy stamtąd nie wyjść. Powoli przerzedzał się szereg oczekujących na przydział pierwszoroczniaków. W przerwach między kolejnym nazwiskiem a decyzją Tiary Harry słyszał głośne burczenie wydobywające się z brzucha Rona. W końcu Zeller Rose została przydzielona do Hufflepuffu i profesor McGonagall zabrała stołek z kapeluszem i wyszła, a wstał profesor Dumbledore. Mimo wspomnienia gorzkiego zawodu podczas przesłuchania w Ministerstwie Magii, Harry poczuł pewną ulgę, widząc stojącego przed nim Dumbledora. Nieobecność Hagrida i widok tych smoczych koni sprawiły, że jego powrót do Hogwartu, tak przecież wytęskniony, pełen był niespodzianek, które budziły w nim niemiłe odczucie jak fałszywe nuty w znajomej piosence. W końcu jednak było tak, jak powinno być. Oto ich dyrektor powstał, by wygłosić mowę powitalną przed ucztą zwiastującą początek nowego roku szkolnego. Witam, zagrzmiał Dumbledore, rozchylając ramiona i uśmiechając się promiennie. Witam naszych nowych uczniów. Witam naszych starych znajomych. Nadszedł czas na wygłoszenie mowy, ale żadnej mowy nie będzie. Wsuwajcie!